Witam Państwa, Lech Pilarski. Weto wobec unijnego budżetu, czy zachwieje rozwojem Polski, czy duet polsko-węgierski wytrzyma próbę sił? Dzisiaj ponownie do naszego kraju przyjedzie premier Węgier, by spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Ponadto będziemy rozmawiali o roszadach politycznych. Kukiz 15 poza koalicją z PSL-em, Lech Kołakowski jednak poza PiS-em. Czy to już roszady przed wyborami, próby znalezienia sobie nowego miejsca? No i na zakończenie pytanie, jak spędzimy święta? Pomysły pandemiczne rządu są trochę dziwne. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Od wiosny, tak, zaczynamy każdą audycję od próby łączności. Są dzisiaj z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł niezależny Lech Kołakowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana, witam państwa.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To łączność jest na tip-top, w związku z tym zaczynamy rozmowę. No właśnie, co będzie z unijnym budżetem? Czy dojdzie do jego zawetowania, czy raczej osiągnięty zostanie kompromis w ciągu najbliższych dni, by jednak te pieniądze przeszły, bo one są duże nie tylko dla Unii, ale są również duże dla Polski. Kazimierz Gwiazdowski.
Ja myślę, że się uda dojść do pewnego porozumienia. Myślę, że to jest szczególne znaczenie będzie miał szczyt, który jest zaplanowany na 10-11 grudnia i myślę, że prezydencja niemiecka, żeby nie ponosić klęski, dojdzie do tego, że na tym szczycie zostanie uzgodnione to, co będzie na pewno satysfakcjonowało wszystkie kraje Unii Europejskiej, że ten budżet będzie mógł od 1 stycznia 2021 roku być realizowany tak, jak było to na dotychczasowych zasadach, bo uważamy, że to jest ważne, szczególnie tutaj dla każdego kraju, bo jeżeli mówimy o temacie praworządności, to możemy wziąć, że ten temat może właściwie wystąpić w każdym kraju. Dzisiaj wiadomo, że są obawy Polski i Węgier, ale również tutaj nasze stanowisko podziela już i Słowenia, i Portugalia. I myślę, że to wymaga konsensusu wszystkich krajów Unii Europejskiej. I myślę, że do takiego konsensusu dojdzie i nie będziemy przed takim dylematem, gdzie będzie to tylko przyjęte prowizorium budżetowe na rok 2021 i na zasadzie prowizorium będziemy działać. Uważam, że to jest ważne. W tej chwili już Europa zmaga się z pandemią. Wszystkie kraje Unii Europejskiej powinna nastąpić wśród krajów Unii pewna zgodność, która pozwoli na to, żeby ten budżet realizować, żeby nie wiązać praworządności. Przecież to nie ma zapisanego budżetu praworządności w różnych rodzajach traktatach. To jest tylko rozporządzenie, które jest zgłaszane i uważamy, że takiego czegoś nie powinno być, że powinien być budżet na takich samych zasadach, jak był dotychczas. I myślę, że prezydencji niemieckiej na tym szczycie 10-11 grudnia uda się dojść do takiego konsensusu.
Dziękuję. Krzysztof Truskolaski.
No, szanowni państwo, to co robi rząd premiera Morawieckiego jest po prostu zwykłym skandalem. Chciałbym przypomnieć, że dzięki obecności w Unii Europejskiej Polska przez ostatnie lata niesamowicie rozminęła się. Nowe drogi, nowe autostrady, nowe autobusy, nowe kina, teatry, opera i wiele innych inwestycji publicznych, ale również inwestycje prywatne, rozwój firm, rozwój polskiej wsi. To jest wszystko dzięki Unii Europejskiej, wszystko dzięki programom i pieniądzom z Unii Europejskiej. Dlatego ja nie wyobrażam sobie, abyśmy my jako Polska tych pieniędzy nie otrzymali. W grze jest ponad 700 miliardów złotych na najnowszą perspektywę finansową. Więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że premier Morawiecki zawetuje ten budżet. Przecież Polska jest jednym z większych beneficjentów tego budżetu. Więc tutaj sytuacja ta, o której mówił pan Kazimierz Gwiazdowski, pan poseł, jest...
Mamy drobny kłopot.
Zdarzyć, pan premier powinien poprzeć ten budżet. Jeżeli chodzi o traktaty, bo tutaj pan poseł Gwiazdowski również mówił o traktatach, że nie ma zapisanej praworządności w traktacie, to powiem tak, artykuł drugi traktatu z Maastricht, zacytuję, Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego. I tutaj, panie pośle, właśnie jest zapis państwa prawnego, czyli każde państwo Unii Europejskiej powinno prawa przestrzegać, powinno praworządności
oczywiście
przestrzegać.
Ale prawa krajowego, który jest w danym kraju.
Tak jest, panie pośle, zgadzam się, ale te prawo krajowe nie powinno odbiegać od norm. I to jest najistotniejsze, no, a niestety, panie pośle,
ale problem jest tego rodzaju.
Prawo odbiega od norm unijnych.
Panie pośle, ale no tutaj jest sporo różnorodnych zastrzeżeń, uwag, bo zupełnie inaczej kwestia usytuowania sądów jest uregulowana w Niemczech, we Francji, inaczej w Polsce, inaczej w Holandii, inaczej w Wielkiej Brytanii. W związku z tym znalezienie takiego standardu europejskiego jest dosyć kłopotliwe, a puszczanie tego na wolność, że tak powiem, czyli na dowolną interpretację jest też dosyć unikalne.
Panie redaktorze, ale w tych krajach, których pan wymienił, jest konsensus prawny, czyli wszystkie opcje polityczne, które w danym czasie podejmowały te ustawy, czy o sądach, czy o prokuraturze, zgadzały się na to. Niestety w Polsce PiS siłowo przepchnął te ustawy. No ma większość, tak? Ale nie powinno się tak...
Sugeruje pan, panie pośle, sugeruje pan, żeby ten konsensus polityczny, prawny został zawarty w Polsce, wtedy nie będzie problemu z budżetem unijnym.
Panie redaktorze, najważniejsze jest to, żeby przestrzegać ustawy zasadniczej, czyli...
Konstytucji.
No, panie...
To na pewno dojdziemy do konsensusu, ale jeszcze powiem jedną rzecz. Ostatnie zdanie, panie redaktorze. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że w tym nowym budżecie unijnym jest tak zwany fundusz odbudowy, czyli fundusz pomocowy.
750 miliardów euro. Koronawirusem,
dokładnie. I te pieniądze pójdą na polskie przedsiębiorstwa, które w wielu przypadkach niestety bankrutują przez obostrzenia, więc naprawdę to jest bardzo ważny budżet i powinniśmy go wprowadzić jak najszybciej. A jeżeli nie dojdziemy do konsensusu, jeżeli go zawetujemy, to będzie rzeczywiście prowizorium budżetowe i wtedy możemy nawet stracić 50% środków, które by nam się należały. Więc jeszcze raz apeluję do pana premiera Morawieckiego, no tutaj poprzez pana posła Gwiazdowskiego, aby się opanował i aby poparł ten budżet.
Rozumiem, dziękuję.
Panie pośle, my jesteśmy opanowani, tylko jak pan dobrze wie, w Parlamencie Europejskim 17 września była przyjęta rezolucja mówiąca, że w Polsce dochodzi do masowych aresztowań z powodu orientacji seksualnych. I z tego tytułu też należałoby w Polsce obciąć budżet, więc po prostu rozmawiajmy o konkretach. My oczywiście praworządność w Polsce szanujemy i ta praworządność jest, ale i jest ustanawiana przez nasz kraj, ale inny kraj nie może ewentualnie nam narzucać tego, jakie będzie prawo
Panie
no, w
pośle,
Polsce.
Panie pośle, jeszcze za chwilę pan wróci do głosu. Teraz prośba o komentarz do weta unijnego, poseł Lech Kołakowski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, mówiąc o praworządności, musimy sięgnąć do aktu podstawowego, traktatu lizbońskiego. W traktacie tym nie ma tego typu zapisów. Jeżeli panowie nie wierzą, proszę przejrzeć traktat lizboński w wersji polskiej czy angielskiej.
Ale tutaj pan poseł Truskolaski powoływał się na traktat z Maastricht, czyli jeszcze wcześniejszy.
Dominujący jest traktat lizboński. To jest tak jak konstytucja dla Unii Europejskiej. Tego typu zapisów nie ma. Inne akty prawne niższego rzędu nie mogą regulować spraw, które nie są zawarte w traktacie lizbońskim. To po primo. Sekundo, odnośnie weta. Szanowni państwo, zawsze najlepiej jest dojść do porozumienia. Jakiekolwiek by nie było, na tym mogą zyskać bardziej wszyscy. Natomiast to rolą polskiego rządu jest walka o polskie sprawy, o środki, które nam się należą, bo przypomnę, że tak wiele mówi się, że tak Unia bardzo nam daje, ale chcę powiedzieć, że na rzecz Unii Europejskiej polskie państwo płaci znacząco ilość środków, a mając na względzie Unię Europejską, czyli swobodę przepływu kapitału i siły roboczej, widzimy, że państwo polskie daje więcej niż korzysta. Także z tą pomocą to prosiłbym o zważenie sytuacji.
Chociaż muszę powiedzieć, panie pośle, żeby być szczerym, eksperci ekonomiści mają zupełnie inne zdanie niż pan.
Panie redaktorze, jeżeli Pan pozwoli. Dobrze. Proszę sprawdzić, z ile dziedzin gospodarki korzystają korporacje narodowe i ponadnarodowe. Proszę wziąć sam handel, wszystkie sieci, przejęcie polskiej gospodarki. Polska po traktacie otworzyła się na Unię Europejską, nie będąc gotową na to, i gospodarka unijna zdominowała.
Zaraz poprosimy o komentarz człowieka, który zajmuje się finansami.
Ale ja chcę skończyć.
Dobrze, niech pan postawi kropkę.
Proszę pozwolić skończyć. Tak. Także ten bilans jest taki, że to Polska więcej daje Unii niż korzysta. Natomiast przechodząc do pytania, jeszcze w najbliższej perspektywie finansowej nam opłaci się dojść do porozumienia i korzystać z tych znaczących środków, które nam się należą za przyjęcie naszej gospodarki.
Sugeruje pan, żeby później wystąpić z Unii, bo już nie będziemy płatnikiem.
Nie sugeruję, bo o tym będą decydować Polacy, będą decydować kolejne rządy. Natomiast uważam, że trzeba twardo negocjować. Ja byłbym za tym, aby dojść do konsensusu takiego, abyśmy otrzymali taką ilość środków, która nam się należy. Natomiast sprawy praworządności to jest robienie polityki, bicie tak zwanej piany, aby Polakom obciąć jakieś środki, żeby je podzielić pomiędzy 5 najbogatszych państw Unii Europejskiej, tak żeby te środki pozostały w państwach tak zwanej starej Unii Europejskiej kosztem tych nowych państw członkowskich. My nie możemy być kondominium. My jako państwo polskie, rząd, musimy walczyć o to, co nam się należy, mając na względzie to, iż więcej daliśmy Unii niż żeśmy skorzystali. I taka jest prawda. I tego nikt nie zmieni. Natomiast jeżeli jacykolwiek ekonomiści będą interpretować inaczej, to można traktować jako myślenie Kalego. Proszę spojrzeć, my nie mamy dzisiaj gospodarki z polskim kapitałem. Kapitał w Unii Europejskiej jest znaczony. Proszę spojrzeć na korporacje narodowe, ponadnarodowe, które są w Polsce. Czyj to jest kapitał? Czyja to jest narodowość? I to jest odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Szanowni panowie, wiele słów tutaj padło. Nie zapominajmy o tym, że środki z Unii Europejskiej, na które tak czekają polscy przedsiębiorcy, rolnicy, różnorakie branże, potrzebne są dla nas jak podczas suszy deszcz. A co robi rząd PiS? Premier Mateusz Morawiecki od nowego roku wprowadza 18 nowych podatków, argumentując to dodaniem, dbaniem o zdrowie Polaków i ratowaniem polskich przedsiębiorstw. Bardzo trudno znaleźć kraj, który w światowym kryzysie wprowadza nowe podatki, proszę państwa. Polska właśnie do nich się zalicza. Premier oświadczył podczas przemówienia, że nasze państwo musi mieć pieniądze na ratowanie zagrożonych branż. Trudno dostrzec tu jakąkolwiek logikę, gdyż przedsiębiorcy padają po prostu kolokwialnie mówiąc lub są na skraju upadłości, a w tym momencie dobijamy ich nowymi podatkami. Dlatego czekamy, tak jak powiedziałem, podczas suszy na deszcz, na fundusz odbudowy, który wesprze polskich przedsiębiorców. Przecież nie wspieramy zagranicznych korporacji, tylko mówimy tutaj o lokalnym polskim biznesie. Proszę państwa, pojawiają się też negatywne jaskółki wśród państw Unii Europejskiej. Holandia. W najbliższy wtorek deputowani z holenderskiej Izby Reprezentantów mają głosować nad uchwałą, która zobowiąże ich do złożenia wobec Polski skargi międzynarodowej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli deputowani ten projekt przyjmą, to w tym samym zobowiąże holenderski rząd do złożenia wobec Polski skargi międzynarodowej do TSUE za naruszenie obowiązków wynikających z unijnych traktatów. Ja nie chcę być złym prorokiem i przypominać historii poprzedniej pani premier, gdzie wszyscy nas pozostawili i wynik wiadomo jak się skończył i witano panią premier kwiatami chyba na zasadzie pocieszenia, a wynik był 27-1. Nie chcę być, powtarzam, złym prorokiem, ale wszystko na to wskazuje, że najprawdopodobniej Węgry się dogadają. Premier Orban pragmatycznie do tego podchodzi, co pokazało wcześniejsze głosowanie, w których nas pozostawił Polaków samych sobie. I podejrzewam, i wszystko na to wskazuje, że również w tym momencie podobnie się tak stanie. Panowie politycy Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzyści, proszę was, opamiętajcie się, bo polscy przedsiębiorcy, polscy biznesmeni po prostu są na skraju bankructwa. Każdy każdy dzień, każdy tydzień przyciągania i machania szabelką w Unii Europejskiej i niedostarczenia kroplówki dla polskich przedsiębiorstw jest dla nich zabójstwem. Myślcie o nich, nie myślcie o swoich jakichś partykularnych interesach, myślcie o nich.
Proszę.
Dziękuję.
Dziękuję.
Panie redaktorze, krótko. Muszę jednak tak. zabrać głos. Krótko. Szanowni Państwo, drodzy panowie, spójrzcie, co działo się w Katalonii. To jest Barcelona, to jest taki kraj w Hiszpanii. Co się stało tam z praworządnością? Tam kilkaset ofiar, tysiące radnych, tam lała się krew. I pytam, gdzie była Komisja Europejska, gdzie była Unia Europejska, jak w Hiszpanii lała się krew? Proszę wziąć pod uwagę Francję, Paryż, demonstracje, podpalania, lała się krew, bito ludzi. Gdzie jest Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości? Można takich przypadków wyliczać bardzo wiele. Każdy kraj w Unii Europejskiej ma swoją konstytucję i to jest akt najwyższego rzędu, który powinien być przede wszystkim respektowany. Unia Europejska, tak jak powiedziałem, jest wspólnotą kapitału i siły roboczej. Jest traktat lizboński. Przestrzegajmy prawa zawartego w traktacie lizbońskim, natomiast każde państwo ma swoją konstytucję, ma swoją suwerenność. Proszę spojrzeć zasady, na jakich żeśmy się stowarzyszyli z Unią Europejską, co by było zasadne. Odnośnie rolnictwa, sam pan redaktor wsparł. Dlaczego mamy 60% dopłat tych, które są w Niemczech i we Francji? Dlaczego prezydencja niemiecka, mając na względzie praworządność, utrzymuje stan nierównowagi w rolnictwie. Dlaczego nasze rolnictwo nie jest na równi dotowane z rolnictwem niemieckim? Tym bardziej nasze warunki atmosferyczne, klimatyczne są gorsze niż w Niemczech czy we Francji.
Panie pośle, pytanie, dlaczego polski rząd nie podał Unii Europejskiej do TSUE, że utrzymuje taki nieprawdopodobny niebalans, nierównowagę.
Pana premiera, osoby, posłów nie są właściwymi do odpowiedzi na te pytania.
Rozumiem. Natomiast tylko mówię, proszę postawić kropkę.
Praworządności. Praworządność nie jest przestrzegana w starych państwach Unii Europejskiej. Natomiast to jest temat zastępczy z polską praworządnością, tak aby Polsce odebrać środki i podzielić je na 5 najbogatszych państw. Tak było z każdymi środkami, które Polsce były zabierane, czy innym państwom. Dzielono je pomiędzy 5 najbogatszych państw. Natomiast kwestia rolnictwa, to właśnie prezydencja niemiecka powinna zrobić krok do przodu i zobaczyć, jakie jest finansowanie rolnictwa, jakie programy i skończyć z tą nierównym traktowaniem polskich rolników.
Rozumiem.
To polscy rolnicy są krzywdzeni przez Unię Europejską,
a tym bardziej przez swojego na Niemcy.
Dobrze.
Panie pośle Kołakowski, pół zdania. Jeżeli chodzi o odebranie jakichkolwiek środków czy budżetu teraz przyznawanych na kolejne lata, to jedynymi osobami, które chcą to odebrać, to są Węgry i Polska. Także ja nie widzę tutaj większej liczby państw, które chcą odebrać. Dobrze. I nie przyznać i wdrożyć to, pompować to w Polsku.
Dziękuję bardzo. Kończymy z tym tematem. Czekamy teraz na informacje po kolejnym spotkaniu premiera Węgier i premiera Polski. Ma się odbyć ono dzisiaj w Warszawie. A zatem kończymy z budżetem unijnym. Teraz bym poprosił panów posłów o komentarz do tego, co się wydarzyło w związku z wyrzuceniem Kukiz 15 z Koalicji Polskiej. Kazimierz Gwiazdowski.
No cóż, no Rada Naczelna PSL postanowiła, że skończy współpracę z ruchem Kukiz 15. Jest to dla mnie decyzja, powiem, niezrozumiała. Nie wiem, czy chodzi
o... No ale być może dobra dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przypędą wam kolejne głosy.
Chodzi o poparcie Kukiza w ramach uchwały polskiego parlamentu odnośnie budżetu Unii Europejskiej bez mechanizmów praworządności, ale myślę, że to jest za coś małego, żeby ewentualnie w taki sposób tracić jakby koalicjanta i tworzyć wielką koalicję. Myślę, że też również być może chodzi o to, że były wcześniej ustalenia, że co roku będzie zmieniał się marszałek Sejmu. No i w tej chwili Kukiz 15 prawdopodobnie naciskał też, żeby zmienić marszałka Sejmu. Być może Polskie Stronnictwo na to się nie godziło i dlatego też podjęło takie decyzje, że kończy współpracę z Kukiz 15. I w tej chwili myślę, że też mruga oczkiem bardziej do Hołowni, gdzie Hołownia w sondażach ma około 15-20% i myślę, że to byłby lepszy pewnie koalicjant dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe przez 8 lat rządziło z Platformą Obywatelską i się chyba bardzo przyzwyczaili do tych rządów, bo nawet dzisiaj widać, że ich ciągnie w tym kierunku, chcą dalej współpracować tutaj z Hołownią, z Platformą Obywatelską i myślę, że to jest właśnie tutaj ten ruch ku bardziej lewicy, tak, bardziej centrum i myślę, że w tym kierunku podąża. Widocznie Kukiz 15 był niewygodnym partnerem. No, trudno mówić, czy Kukiz 15 po prostu wejdzie z nami w jakąś współpracę ze Zjednoczoną Prawicą, czy też nie. Na razie deklaruję, że to będzie utworzony klub, który będzie współpracował z każdą siłą polityczną, bo Kukiz 15 spotkał się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale chce się spotkać również z panem Budko, z Hołownią, z Lewicą, z panem Czarzastym, także oni widać, że chcą ze wszystkimi rozmawiać, mają swój program, który chcą w tym Sejmie realizować, a z kim będą ten program realizować, to po prostu najbliższy czas pokaże. Tak? To jest naprawdę niewielka grupa posłów, bo to bodajże jest około 5 osób, bo pani Ścigaj zdecydowała, że nie przystąpi ani do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ani do Kukiz 15, pozostanie posłanką niezależną, więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Natomiast widać, że PSL szuka koalicjanta, z którym by mogło uzyskać lepszy wynik wyborczy, myślę, że za 3 lata.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Truskolaski, to jak pan komentuje to rozstanie?
Uważam, że to bardzo dobra decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od początku uważałem za błąd łączenie się PSL-u z Kukiz 15. Niestety no wyszło w praniu, że te dwie partie polityczne, te dwie organizacje no nie idą po wspólnej drodze. No, żałuję jednak, że dzięki PSL-owi kilku posłów Kukiz 15 wstąpiło do parlamentu. Ja chciałbym przypomnieć, że w zeszłej kadencji to jednak wielu posłów, które dostało się z listy Kukiz 15, później przechodziło do Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj też boję się, że z tej piątki znowu może się okazać, że posłowie będą chcieli iść do partii rządzącej. Tutaj mogę podać tylko przykład wiceministra Andruszkiewicza, który startował z list Kukiz 15, no a teraz jest ministrem w rządzie PiSu, więc jest to tutaj bliski przykład naszemu województwu. Więc szanowni państwo, no ja uważam, że to jest dobra decyzja. PSL powinien jak najszybciej pożegnać Kukiz 15. Zresztą Kukiz 15 głosował ręka w rękę z PiS-em, aby odebrać, aby zawetować unijny budżet, więc tutaj nie widziałbym na miejscu Władysława Kosiniaka-Kamysza innej możliwości niż tylko rozstanie się z partią. Po prostu nie chce, aby Polska dostała ponad 700 miliardów złotych z Unii Europejskiej, aby wzmocnić polskich rolników, wzmocnić polskich przedsiębiorców, wzmocnić branżę kulturalną czy infrastrukturę naszego kraju.
Dziękuję bardzo. No i teraz pytanie do Lecha Kołakowskiego. Czy wyrzuceni z koalicji z PSL-em posłowie Kukiz na przykład spotkają się z panem? Tu wyjaśnijmy, jaki jest pana status, jeśli chodzi o polski parlament. Jest pan całkowicie posłem niezależnym. Dlaczego doszło do tego? Bo przecież odbyło się spotkanie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Pierwsze odgłosy były takie, że będzie pan nadal w PiS-ie, a potem jednak podziękował pan za współpracę.
Tak, ja do tego pytania za chwilę dojdę, natomiast chcę jeszcze skomentować tą sytuację z PSL-em i z Kukizem.
Tak.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, no tak się stało, że porozumienie PSL-u i Kukiza pomogło obu ugrupowaniom przekroczyć próg 5% i koalicja weszła do Sejmu, przekroczyła 5%. Natomiast te różnice programowe, jakie zarysowały się, są naturalną kwestią. Tu nie należy dziwić się, że akurat ludzie Kukiza inaczej głosowali niż PSL. No mają widocznie tam autonomię, na jakichś warunkach wchodzili do tej koalicji. Czy te warunki, czy ten ich program był realizowany, czy nie, no to widzimy w przestrzeni publicznej. To była przyczyna, żeby wejść do parlamentu. Natomiast jaki jest skutek? Skutek jest taki, że jednak te ugrupowania się rozeszły, bo są zbyt radykalne różnice programowe i jest to taki skutek. Natomiast co będzie w przyszłości? Zobaczymy.
Jest no to właśnie, takie, czy to jest szansa dla pana, żeby połączyć się z posłami?
Dzisiaj ugrupowania parlamentarne, kluby są ruchomymi piaskami, gdzie będą przesunięcia, czy będą tąpnięcia, nie wiem, ale na pewno będą przesunięcia. Na pewno obecna scena polityczna niejako zużyła się. 20 lat PO-PiS-u pokazuje, że bardzo wiele osób, społeczeństwo jest niezadowolone tymi reformami, nawet dobrymi reformami. Teraz sprawa COVID-u, te zaostrzenia jednak to jest bardzo przykre i ciężkie do życia dla Polaków. I tu trzeba mieć nowe spojrzenie na kwestie związane z COVID-em, z ustawami, jakie się głosuje, na pewno potrzebnymi. Jest to nowa sytuacja w naszym państwie. To podobna jest w Unii Europejskiej, na całym świecie są te zaostrzenia. Ale nie możemy zatrzymać gospodarki, bo po prostu padnie budżet. Państwo nie jest budżetówką.
To zrozumiałe. Teraz poproszę o odpowiedź na pytania. Po pierwsze, czy fakt wyrzucenia Kukiza z tej koalicji z PSL-em no jest szansą na przykład dla pana, żeby powiększyć czy stworzyć grupę posłów niezależnych i koło w ogóle niezależne, bo być może panu jest bliżej do niektórych postulatów Kukiza. No i pytanie, dlaczego jednak podjął pan decyzję, żeby zostać posłem niezależnym, bo przecież tydzień temu nic nie wskazywało na to, że taka decyzja zapadnie.
Znaczy, panie redaktorze, wskazywało. Ja to określiłem w poprzedni wtorek. W ten wtorek sytuacja doszła do finału. Jednak tutaj, jeżeli pan redaktor przywołuje walki frakcyjne, jakie zostały podjęte wokół mojej osoby przez władze okręgu Prawa i Sprawiedliwości, były tą podstawą. Natomiast ta przysłowiowa piątka postawiła kropkę nad i. Nie mogę godzić się na ustawy, które będą doprowadzać do bankructwa polską wieś. Na takie ustawy mówię nie. Jeżeli jeszcze raz przyszło mi bronić, to kosztem mandatu poselskiego będę bronić rolników, będę bronić mieszkańców polskiej wsi. To są moi wyborcy. Ja wyborcom obiecałem, że będę dbać o ich sprawy. Natomiast moja sytuacja.
Ale czy nie obawia się pan, że został pan sam?
Ale chcę skończyć.
Ja rozumiem, ale był pan Ardanowski, było jeszcze kilku potencjalnych współpracowników pana, jeśli chodzi o tworzenie koła niezależnego. Wszyscy jednak zostali w PiS-ie, pan tylko podjął decyzję, samodzielnie został poza.
Tak, no grupa spotykała się, nawet był sygnowany pewien na brudno dokument. Uważałem, że jest to wiążące, natomiast każde działanie kierunek polityczny, każde działanie posła jest jego autonomią. Mają prawo zrzeszać się, wracać do klubów, w których zostali wybrani. Ja to rozumiem. Natomiast ja musiałem pozostać w swojej decyzji wierny wyborcom i gdyby mi przyszło jeszcze raz, to samo bym uczynił, broniąc rolników, polskich rolników, mieszkańców wsi. Natomiast odnośnie rozmów, panie redaktorze, szanowni państwo, ja tak jak powiedziałem, będąc posłem niezrzeszonym, bardzo uważnie będę przyglądał się scenie politycznej, bardzo uważnie będę analizował wszystkie akty prawne, przedłożenia, w szczególności nowe projekty i w szczególności też przedłożenia poselskie grupy tak zwanych 15 posłów, niezależnie z jakiego klubu by one wynikały. Każde przedłożenia związane z regulowaniem spraw związanych z reformami, z ustawami powinny być przedłożeniami rządowymi po konsultacjach międzyresortowych czy też notyfikacji unijnej, co daje większe gwarancje bezpieczeństwo tworzenia dobrego prawa bez tworzenia politycznych niespodzianek dla niektórych grup, dla niektórych branż. I tutaj odnośnie rozmów. Panie redaktorze, szanowni państwo, jestem otwarty na rozmowy z każdym. Z każdym, kto będzie zgłaszać i głosować dobre dla projektów ustawy. Ze wszystkich stron sceny politycznej. Także jeżeli będzie taka potrzeba, będę rozmawiał z klubami, posłami, tutaj z reprezentacją posła Kukiza, czy innymi grupami, które chcą tworzyć dobry stan prawny. Ta moja sytuacja jako poseł niezrzeszony daje mi teraz większą autonomię, spojrzenie bez emocji, spojrzenie na tworzone akty prawne, na nowe przedłożenia. Także chcę tworzyć dobre prawo dla Polaków, dla wszystkich grup.
Dziękuję bardzo. Paweł Krutul, jak pan to komentuje?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o rozłam PSL-u i Kukiz 15, no oczywiście należałoby to tu pytać, że tak powiem, przedstawicieli PSL-u czy Kukiz podczas tej rozmowy. Mnie najbardziej martwi to, że teraz Kukiz bez żadnych ogródek, bez żadnych zahamowań, bo jednak PSL był takim hamulcowym, jeżeli chodzi o wsparcie Prawa i Sprawiedliwości. I tego się najbardziej jako opozycja obawiam, że tutaj Paweł Kukiz będzie, że tak powiem, bez żadnych hamulców wspierał Prawo i Sprawiedliwość w projektach, których my się diametralnie nie zgadzamy. Przykładem tego jest, że jedna z posłanek wystąpiła od razu po tym rozłamie. No to też jest, pokazuje, w którą stronę Kukiz 15 zmierza. I to nas najbardziej martwi, bo te wewnętrzne rozgrywki, to było widać już w kuluarach, że państwo się nie zgadzają w pewnych kwestiach i głosowali zupełnie skrajnie i to wcześniej czy później musiało się wydarzyć. No jedni dzięki drugim, drudzy dzięki pierwszym weszli na listy i utworzyli wspólne listy i weszli do parlamentu. Szkoda, że do rozłamu dochodzi już po roku. No niemniej jednak na to wpływu my jako klub Lewicy nie mamy. Martwi nas to, że będą, wszystko na to wskazuje, że Kukiz 15 będzie wspierał ekipę rządzącą.
Jeszcze zdanie ad voce, jeżeli
panie redaktorze, ja też zdanie, tak, jeżeli mogę.
Zdanie ad voce, dosłownie zdanie. Tak. Panie redaktorze, no każde ugrupowanie parlamentarne, czy też grupa Kukiza wymaga też analizy ich programu. I tutaj patrząc na ordynację wyborczą, ja wskazałbym za celowe rozpatrzenie okręgów jednomandatowych jako bardziej demokratycznych. No weźmy województwo podlaskie, 300 kilometrów długości. Jest to wielkie województwo. Uważam, że okręgi do Sejmu powinny być mniejsze. Ewentualnie rozważyć wielkość okręgu senackiego. Jest to 1 200 000 mieszkańców. Wielki terytorialnie okręg. Praktycznie nie jest możliwe objechanie każdego powiatu, nie mówiąc o każdej gminie.
Ja rozumiem, panie pośle, ale poniżej miliona jest głosujących.
Wprowadzenie okręgów jednomandatowych.
Dziękuję. Jeszcze Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, ja tylko chcę się odnieść jeszcze ad vocem do tego, tak, do tego odejścia pana posła Kołakowskiego z PiS-u. No, ja uważam, że to jest dobry prognostyk. Dobry prognostyk do tego, że powoli większość pisowska się załamuje. Pan poseł Kołakowski powiedział wprost, że nie zgadzał się z niektórymi decyzjami władz PiS-u. I chciałbym tylko przypomnieć, że na spotkaniu na początku 9. kadencji Sejmu, czyli rok temu, na spotkaniu z prezydentem Białegostoku, pan poseł Kołakowski jako jedyny reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, więc już wtedy pokazywał, że zależy mu na tym, aby Białystok się rozwijał i aby no, nasze miasto jak najbardziej no, abyśmy się wsłuchiwali w głos włodarza naszego miasta. Zresztą pan poseł Krutul też był na tym spotkaniu, więc za to plus, ale mam nadzieję, panie pośle Kołakowski, no, że będzie się pan przeciwstawiał złym ustawom, które przygotowuje między innymi pan minister Ziobro, które chcą w 100% przejąć polskie sądownictwo, a przypominam, że w Polsce mamy trójpodział władzy.
Dziękuję bardzo. I na zakończenie, jeśli panowie pozwolą, ja rozumiem, to przewidywania co do świąt. Między innymi no, obowiązują takie przepisy, że będziemy mogli się spotkać w gronie 5 osób, jeśli one są spoza gospodarstwa domowego. Jak sobie wyobrażacie panowie, że będzie to kontrolowane, Kazimierz Gwiazdowski? Czy tutaj nastąpią jednak zmiany? Jak pan sądzi?
Czy panie redaktorze, szanowni państwo, no dzisiaj trudno mówić, do świąt pozostało jeszcze około 20 dni. Wiadoma sprawa, że sytuacja pandemiczna w naszym kraju się zmienia, bo półtora tygodnia temu mieliśmy 29 tysięcy przypadków, dzisiaj mamy tylko ponad 5 tysięcy. Wiadoma sprawa, że są jakieś zapowiedzi, są rozporządzenia odnośnie świąt Bożego Narodzenia. Ja myślę, że te święta Bożego Narodzenia na pewno spędzimy ze swoimi najbliższymi, ze swoją rodziną. Już się pojawiają takiego rodzaju ciekawe sensacje, że oto policja będzie chodzić od domu do domu i sprawdzać, ile ludzi jest przy stole wigilijnym czy przy podczas świąt. Ja myślę, że takiego czegoś nie będzie miało miejsca i nie będzie miało racji. To jest po prostu...
Do mnie dotarła taka informacja, panie pośle, że pytano mnie, gdzie można zadzwonić, żeby się dowiedzieć, ilu tych policjantów przyjdzie, żeby było, można było przygotować jeden czy dwa puste talerze dla niezapowiedzianych gości.
A kto będzie sprawdzał rodziny policjantów?
No dobrze. Właśnie o to chodzi. Ja myślę, że po prostu, no to jest po prostu zapowiedź rządu, żebyśmy jednak ograniczyli te przejazdy, te spotkania rodzinne, bo wiadomo, że nasze spotkania rodzinne podczas świąt to się nie ograniczają do najbliższych osób, tylko ewentualnie podczas świąt jedni drugich odwiedzają, gdzie się robią naprawdę nieraz większe spotkania, większe imprezy. I myślę, że chodzi o to, żebyśmy te święta spędzili naprawdę tylko w najbliższym gronie rodzinnym. Nikt na pewno nie będzie tego kontrolował, ani sanepid, ani policja nie będzie od domu do domu sprawdzała. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, zostało jeszcze kilka dni do świąt Bożego Narodzenia. Być może pewne ograniczenia, jeszcze pewne rozporządzenia ulegną zmianie. I myślę, że te święta przy tym widać, że to, co żeśmy wprowadzili, te mechanizmy, które dotychczas one się sprawdzają i działają, bo ilość przypadków koronawirusa się zmniejsza i myślę, że to jest dobry prognostyk. No i być może testów, bo na testy też kierują, wiadomo, że lekarze rodzinni i nie tylko, i to od nich zależy, ile tych skierowań jest, więc ja nie, też tutaj, panie pośle, nie widzę takiego, że rząd każe nagle robić mniej testów, czy ewentualnie tutaj bym nie szedł w tym kierunku, ale uważam, że te święta spędzimy prawdopodobnie, ja też mam liczną rodzinę, bo mam w sumie czwórkę dzieci i uważam, że te święta spędzę w gronie rodzinnym i że wszyscy się w te święta spotkamy i myślę, że tutaj no, po prostu trzeba tylko zdrowego myślenia, trzeba po prostu brać odpowiedzialność za to, kto będzie na tych świętach wśród tych gości najbliższych i myślę, że się uda nam naprawdę w gronie rodzinnym te święta spędzić. Tak. I to jest najważniejsze, tak. I mamy, mówię, że jeszcze trochę czasu. Myślę, że decyzje będą zapadać, właściwie się zmieniać, bo to zależy od sytuacji, jaka będzie w danym dniu, w danym tygodniu odnośnie sytuacji epidemiologicznej w kraju, jaka jest.
Mam nadzieję, że właśnie się spotkamy. Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, zgadzam się, że spada liczba zachorowań, ale też drastycznie spadła liczba testów. Jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy po 50-60 tysięcy testów, dzisiaj mamy 25 tysięcy, więc no ta liczba zachorowań na pewno będzie, udokumentowanych zachorowań będzie spadać, ale wszyscy epidemiolodzy jednym głosem mówią, że mamy 5 razy, 10 razy więcej zakażeń niż pokazują to dane rządowe.
Ale pana komentarz co do przepisów związanych ze świętami.
Panie redaktorze, te obostrzenia, no pierwszy raz rząd premiera Morawieckiego zapowiedział coś na zaś, tak? Bo chciałbym przypomnieć, że jak zamykał siłownię czy restaurację, to było to kilka minut, kilka godzin przed wprowadzeniem tego prawa, więc tutaj plus za to, że jest to, że możemy się przygotować, ale oczywiście no, święta powinniśmy spędzić w gronie najbliższej rodziny. Ja pamiętam święta wielkanocne 2020 roku, spędzałem je tylko z żoną, tak? Bo też wtedy ta sytuacja epidemiczna była nieciekawa, więc w tym roku święta Bożego Narodzenia również apeluję, abyśmy spędzali w jak najmniejszych gronach. Czy to będzie 5 osób, czy 6? Tutaj trudno mi to oceniać.
Będzie więcej do zjedzenia. Dziękuję bardzo.
Jakie byłyby dobre rozwiązanie, ale najważniejsze jest to, no, żebyśmy się no, w dużych grupach osób nie gromadzili.
Dziękuję bardzo, bo już koniec audycji na horyzoncie. Lech Kołakowski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że tych piątek to już chyba wystarczy. Ja miałem w kwietniu taką trudną sytuację związaną z pogrzebem matki, gdzie ograniczono liczbę osób na cmentarzu i na mszy do 5 osób. Nie mogła najbliższa rodzina stanąć przy trumnie matki, babki. To jest taka bardzo trudna sytuacja, jak to łatwo można żonglować, że na cmentarzu nie mogło być już 6 osób. Natomiast odnośnie kolejnych tych restrykcji, zamknięcie cmentarzy na wszystkich świętych. Teraz proponuje się 5 osób. No dobrze, a jeżeli przyjedzie 6. osoba, to gdzie będzie? U sąsiada, w komórce? Jestem przeciwny takiemu ograniczaniu. Tu trzeba włączyć przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeżeli przyjeżdża najbliższa rodzina, to ludzie są na tyle świadomi, że zachowają dystans, jeżeli tego będzie wymagać sytuacja.
No albo nie przyjedzie ten, kto jest na kwarantannie czy chory.
Nie wolno regulować administracyjnie, czy to będzie 5 czy 6 osób. Tu odpowiedzialność ludzi, zachowanie dystansu, a nie uregulowanie administracyjne. Piątka dla zwierząt. Kolejna piątka z policjantem, który będzie oglądał kotka, pieska czy krówkę. Wystarczy tych restrykcji.
Dziękuję. Paweł Krutul.
Panie redaktorze, jest to na pewno szczególny czas w naszej kulturze i ciężko sobie wyobrazić, żeby nie móc się spotkać w gronie rodzinnym, tym bardziej, że od już tylu miesięcy jesteśmy, że tak powiem, obostrzeniami atakowani z każdej strony, oczywiście w dobrej, i czasami nakręcamy się zbyt mocno, jeżeli chodzi o te obostrzenia. Tak jak panowie tutaj wcześniej padały słowa, no wszystko trzeba robić z głową, z zdrowym rozsądkiem, bo wiadomo, że ten koronawirus jest wśród nas i nie chcielibyśmy, żeby najbliżsi też się z naszych rodzin, znajomych zarażali. Także podchodźmy do tego z głową, stosujmy jak najbardziej środki bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że te przepisy ulegną zmianie. Mamy jeszcze ponad 3 tygodnie do świąt i uważam, że obostrzenia złagodnieją. Także przede wszystkim zdrowy rozsądek, proszę państwa.
Dziękuję
pięknie. Tak, i zamiast Mikołaja ma przyjść policjant.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski.
Dziękuję bardzo.
Poseł niezależny Lech Kołakowski.
Bardzo dziękuję.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Oraz Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.
Dziękuję bardzo. Zdrówka wszystkim życzę.
Wzajemnie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.